przy gorącym stole.
Prawie 17 minut po godzinie 19. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Dziś przy naszym politycznym stole o tym, co wydarzyło się w weekend, a działo się sporo. Dwa największe obozy polityczne poodkrywały trochę swoje karty. Takie mam przynajmniej wrażenie. O tym będę rozmawiał dziś z naszymi gośćmi w studiu Radia Poznań Wielkopolscy Politycy. Agnieszka Frąckowiak, Nowoczesna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Joanna Wargin-Torchała, Porozumienie.
Dobry wieczór.
Poseł Szymon Szynkowski, Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
Zdzisław Dymowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór Państwu.
Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Dobry wieczór Państwu.
I Maciej Wituski, Platforma Obywatelska.
Kłaniam się, witam.
Zacznijmy od sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Główne hasło, które krąży w mediach. Dzisiaj chyba z 5 razy spotkałem się z tym określeniem piątka Morawieckiego. To zdaje się wejdzie do klasyki. Zanim zapytam o szczegóły propozycji przedstawionej przez szefa rządu, pytanie natury ogólnej. Zaskoczenie? Te rozwiązania są dla Państwa niespodziewane? Czy mniej więcej celowaliście w to, że coś takiego rząd może zaprezentować? Czy też z punktu widzenia opozycji coś, co było spodziewane, bo jest to jakiś tam rodzaj kalkulacji politycznych, z którymi się zmierzyliście? Może panie pośle, czy te rozwiązania krążyły wcześniej w kuluarach pisowskich?
Akurat trudno, żebym był zaskoczony tymi rozwiązaniami, bo to jest moment, w którym warto z jednej strony podsumować podczas tego spotkania, tej konwencji była ku temu okazja, sukcesy rządu, jest ich niemało, oczywiście tym flagowym sukcesem, zrealizowaną obietnicą jest 500+, ale jeżeli do tego dodać podwyższenie najniższych świadczeń rent i emerytur, wprowadzenie leków dla seniorów, realizację reformy emerytalnej, zapowiedzianej reformy oświaty i wiele, wiele innych spraw, to rzeczywiście widać, że Prawo i Sprawiedliwość jest tym pierwszym ugrupowaniem, które odróżnia się od wcześniej rządzących ugrupowań, że traktuje swoje obietnice poważnie. I to był jeden powód tej konwencji. Natomiast druga przyczyna to było takie poczucie obowiązku, że naszym obowiązkiem wobec wyborców jest za połową kadencji powiedzieć też co dalej. Jakie są nasze zobowiązania na najbliższe miesiące, bo wiadomo, że jeszcze po pierwsze nie udało się wszystkich tych deklaracji, które postawiliśmy przed wyborami, wypełnić i chcieliśmy wskazać priorytety, które z tych segmentów programowych będą realizowane przez nas w pierwszej kolejności, a po drugie też odwołać się do konkretu, bo to znowu odróżnia Prawo i Sprawiedliwość, choćby od Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, które tego samego dnia miały wydarzenie nazwane konwencją.
Tak, będziemy też
Tu padają konkrety, które będzie można później sprawdzić. Co dalej z realizacją tych konkretów programowych? Czy rząd je zrealizował, czy też ich nie udało się zrealizować i obywatele oczywiście to ocenią. A na drugiej konwencji, no już będę delikatny, nie chcę tu zaczynać od krytyki, ale konkretów to tam było jak na lekarstwo, jeżeli w ogóle jakiekolwiek padały.
Dobrze, proszę Państwa, czy zgadzacie się z tym, że to wszystko tak pięknie zagrało? Maciej Wituski, Platforma Obywatelska. Konwencja kolejnych plusów. Demografia plus, mama plus, przedsiębiorcy plus, tak by to można było nazwać. Jak to oceniacie z Waszej perspektywy? Domyślam się odpowiedzi, ale rytualnie oczekuję.
No, mogę, mogę pana zawieść, panie redaktorze.
Bardzo proszę, bardzo, bardzo czekam.
Ale nie zadziwię. Nie jestem zaskoczony tym, na samym początku to pytanie, które pan zadał, ponieważ sytuacja, która się rozwija, nadchodzące wybory niedługo, pewnego rodzaju rysa na wizerunku, no trzeba było coś wymyślać. Trzeba było coś pokazać. I na pewno niektóre z tych rzeczy są warte zastanowienia, warte przeanalizowania. Mam trochę inne odczucie niż pan poseł, bo tak naprawdę nie było konkretów. Mieliśmy rzucone programy, rzucone tematy. Dzisiaj słuchałem wypowiedź wiceministra rodziny. No też nie potrafił jeszcze konkretów powiedzieć, bo ja rozumiem, że to się dopiero tworzy. Że to pewne rzeczy trzeba dograć i to jest normalne, to jest jasne. No ale trudno dyskutować, że mamy już konkrety, jak ich tak naprawdę nie mamy.
Natomiast hasła pewne, ogólne...
Hasła piątka Morawieckiego, powiem tak,
jasne.
To To mogę pana zaskoczyć. Absolutnie zazdroszczę Prawu i Sprawiedliwości agencji PR-owej tej, która wymyśla te wszystkie hasła, te wszystkie tematy, w którym momencie się je wpuszcza. To faktycznie z wyższej klasy agencja.
Donald Tusk też miał niezłą ekipę.
No, zresztą jakbyśmy tak popatrzyli, pewne programy są bardzo, bardzo podobne. Są w jakiś sposób one, no nie powiem tożsame, ale są.
No to
podobne.
Prawda, znaczy Donald Tusk mówił o 500+, że nie da się go zrealizować, a Jarosław Kaczyński, że się da zrealizować. W tym sensie mówili o podobnym temacie, natomiast no, mówili zupełnie różnie, mam wrażenie jednak.
Znaczy, jest jeszcze, no, nie, staramy się nie kłócić tutaj w tym studio, czy ten, ale zauważyłem, że żadna odpowiedź kolegi z Prawa i Sprawiedliwości, czy to w sejmiku, czy to, nie będzie bez użycia Platformy Obywatelskiej. Myśmy sobie dali nagrody, no tak, ale wy też mieliście, tak? No to żadne wytłumaczenie, żadne wytłumaczenie.
Ale nie, chwileczkę, to pomyłka. Przecież cała konwencja Platformy była poświęcona PiS-owi, a my się właśnie koncentrowaliśmy na 5 propozycjach. Obniżenie CIT-u, obniżenie ZUS-u, dostępność plus, czyli dostępność dla seniorów, środki na drogi. To są wszystko konkretne propozycje.
Już jedno.
No dobrze, no ale to są wszystko konkretne propozycje. Wyprawka, program Wyprawka plus 300 zł. No jeżeli konkretna kwota 300 zł albo konkretna stawka obniżenia podatku to nie jest konkret, no to ja już nie wiem, co by miało być tym konkretnym.
Jest oczywiście konkret, tylko dla kogo? Dla ilu tych?
Nie wiem, pan, 400 tysięcy podmiotów, 400 tysięcy przedsiębiorców.
20 tysięcy.
Nie, dla 400 tysięcy podmiotów.
20 tysięcy.
Proszę, serwismany.pl.
No, dokładnie, no, dzisiejsze, niech pan dzisiaj poczyta, panie pośle.
Wrócimy zaraz do tego ping-ponga między PiS-em a Platformą. No, dajmy głos pozostałym uczestnikom. Zdzisław Dębowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja zacznę od tego, że PSL miało konwencję samorządową 20 stycznia. W Kraśniku.
To ładnie do przodu poszliście.
Konwencja się odbyła w środowiskach, bym powiedział, małomiasteczkowych i wiejskich, gdzie funkcjonujemy. Ja to się cieszę, jeżeli są programy, oby tylko one były realizowane. I nieważne, która partia, bo chodzi o to, żeby realizować program dla społeczeństwa. Ale jeżeli przyjrzymy się pewnym rzeczom, z całą sympatią, ale Prawo i Sprawiedliwość proponuje środki na drogi lokalne, ale kiedy PSL proponował 1 000 000 000 zł na drogi lokalne, to poprawka została odrzucona. I tak byśmy mogli pewne rzeczy.
Bo więcej teraz przeznaczyliśmy niż 1 000 000.
Tak, więcej, zgadza się. I to cieszy. I to cieszy. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę
na... Opozycja zadziałała jak taki dobry, rozumiem, katalizator.
Natomiast,
to jest dobra rola opozycji.
Natomiast chciałem powiedzieć, że my nie skupiamy się na tym, żeby na swoich konwencjach rozważać, czy Prawo i Sprawiedliwość robi to, czy inne, czy Platforma Obywatelska. Dzisiaj wiemy jedno. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią samorządową. I głównym działaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego jest to, żeby samorząd mógł w pełni funkcjonować. A wiemy, że pewne działania samorządu, czy pewne oddziaływania samorządu są ograniczane poprzez, bym powiedział, zmniejszanie wpływów, chociażby takie jak ODR-y, tam jeszcze inne, nie będę tutaj wymieniał. I moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby utrzymać Polskę samorządową. Zresztą, jeżeli ktoś z koleżeństwa zapoznał się z programem Rzeczypospolitej Samorządowej, czyli programem 14-punktowym Polskiego Stronnictwa Ludowego, to zwrócił uwagę, że my na główny nacisk kładziemy na właśnie funkcjonowanie w środowiskach wiejskich. My nie mówimy dużo o miastach, mówimy też oczywiście, ale w mniejszym stopniu, ponieważ nasze oddziaływanie jest mniejsze. Natomiast głównie koncentrujemy się w okolicach, w okręgach, tych powiedział wiejskich i małomiasteczkowych i tam są główne rzeczy.
A z tych propozycji tutaj, które padły na konwencji PiS-u, bo jeszcze porozmawiamy o PSL-u, bo specjalnie zostawiłem miejsce dla tych, którzy nie mieli na razie konwencji, albo mieli jej bardzo dawno temu, jak się okazuje.
To znaczy się, ja powiem tak, że no, wiele rzeczy, które były podnoszone na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, bym powiedział, że...
Podpisalibyście się?
Pod niektórymi tak, niekoniecznie pod wszystkimi. Niekoniecznie pod wszystkimi, ponieważ to, co mówiłem, że my jesteśmy partią samorządową i na te elementy zwracamy uwagę. Ja mogę tak powiedzieć, że jeżeli się mówi o pakiecie w jakimś tam wsparciu dla seniora, no to proponowaliśmy tak zwaną dobrą emeryturę, czyli na wzór węgierski, o czym się stale powtarza, żeby zwolnić emerytów ze składki ZUS i składki zdrowotnej i podatku, bo byłyby większe emerytury. No, kiedy ten projekt był zgłaszany, to na sali był tylko jeden poseł partii rządzącej, a więc to o czymś też mówi. Ja nie będę dyskutował, co.
A czemu państwo nie realizowaliście tego, jak rządziliście tych programów? Bo Prawo i Sprawiedliwość proponuje w momencie, w którym rządzi, więc każdy może sprawdzić, czy będzie to realizowane, czy nie. A państwo proponujecie, skądinąd bardzo ciekawy pomysł, ale kiedy jesteście w opozycji, to trochę chyba bez sensu, wydaje mi się. No, nie ma pan takiego wrażenia?
Nie, nie ma takiego wrażenia, dlatego że Polskie Stronnictwo Ludowe po pierwsze nie było partią, która samodzielnie rządziła, tylko rządziła w koalicji, a więc pewne rzeczy musiały być, no bym powiedział, realizowane w ramach koalicji. Natomiast wiele rzeczy było, bo było kosiniakowe wprowadzone, prawda, były roczne urlopy wprowadzone, także nie można powiedzieć, że nic nie było, bo
ja nie powiedziałem, że nic nie było, ale rozumiem, że państwo liczycie, że będziecie samodzielnie rządzić i wtedy będziecie
mogli
to wprowadzić.
Nie, nie liczymy, że samodzielnie, ale wprowadzamy pewne rzeczy. Ja nie mogę powiedzieć, szanowny kolego, no dzisiaj nie wiemy, jaki będzie układ polityczny.
Dopiero teraz wypracowali to.
Nowoczesne porozumienie, które sprawiam.
Proszę, proszę.
Do głosu Joanna Wargin-Trochała dochodzi.
Słuchałam obu tych konwencji bez żadnego zaskoczenia, ponieważ to, co politycy mówią, nigdy nie robiło na mnie wrażenia. Wrażenie na mnie robi to, co politycy robią. I zmusiłam się nawet do wysłuchania częściowo konwencji Platformy, ale po półgodzinnej tyradzie pana Schetyny, że nikt nas nie lubi, wszyscy nas nienawidzą i Polska co samotniona na arenie międzynarodowej. No, zrobiło mi się tak strasznie przykro, że bojąc się, że wpadnę w depresję, jednak przerzuciłam się na bardziej optymistyczną konwencję PiSu, która brzmiała, nikt wam tyle nie da, ile wam obiecamy. Aczkolwiek są pewne postulaty, które bardzo małymi kroczkami, takie jak niższy ZUS czy CIT, mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość pójdzie dalej za tym i dotrzyma obietnicy odnośnie powiększenia kwoty wolnej od podatku, a finalnie obniży podniesiony 8 lat temu na 3 lata VAT. No i przede wszystkim być może będzie to zmierzało do likwidacji podatku dochodowego. I takie mam nadzieje i na to kolegów z Prawa i Sprawiedliwości będę namawiać.
Nowoczesna, czy te propozycje dotyczące obniżenia składek czy z podatku dochodowego, czy ZUS-owskich, w tym wypadku z waszym podejściem do spraw ekonomicznych, to macie na sztandarach, zgadza się czy nie? Czy to jest rozdawnictwo, tak jak słyszałem w kuluarach, szczególnie wśród członków Platformy Obywatelskiej? Nowoczesna ma takie samo podejście do tego? Czy któreś z tych propozycji są akceptowalne dla was, czy raczej jesteście a priori na nie?
Nie jesteśmy na nie na pewno. Dla dobrych rozwiązań na pewno jesteśmy na tak. Jeżeli chodzi o obniżenie CIT-u, jak najbardziej, tak? No tylko też, tak jak tutaj pan powiedział, też nie znamy szczegółów tak naprawdę, w jakich wyliczeń i w jakim terminie tak naprawdę będzie to realizowane i w jaki sposób. Także będziemy się też przyglądać.
W sensie definicji, tak? To jest małym i średnim przedsiębiorcą, tak?
Tak. W jakim to...
Tu tkwi, tak? Cały
nie problem. Jest to dookreślone jeszcze.
Aha. A inne propozycje, te socjalne, pewnie tutaj nie bardzo wam po drodze, tak?
Tak. Dla nas to jest kolejne rozdawnictwo. Mówimy tutaj o sukcesie programu 500+ i z całą pewnością on się odbił pozytywnie na pewnych tutaj wyliczeniach i tak naprawdę odbił się pozytywnie, jeżeli chodzi o rodziny. Aczkolwiek my też mamy swoją propozycję programu Aktywna Rodzina, który też obniża tak naprawdę całość tego programu, jeżeli chodzi o obciążenie dla państwa, a też z większą jakby ilością dzieci objąłby wtedy pomoc, więc to wiadomo, że są szczegóły, które de facto potem wpływają też na realizację tego programu.
Jest oczywiste, że jesteście państwo w tych takich od góry trochę przydzielonych rolach. Wiadomo, że opozycja nie może głaskać partii rządzącej i odwrotnie, natomiast próbuję znaleźć punkty konkretne, bo rzadko kiedy zdarzają się takie sytuacje, kiedy politycy przedstawiają konkretny program, można o nim dyskutować. I próbuję trochę państwa złapać i wyciągnąć z tych partyjnych okopów. Kukiz 15, który z boku na to spogląda, w ogóle jeszcze nie odkrył swoich kart samorządowych.
Oczywiście. My swoje karty samorządowe trzymamy zakryte i czekamy na dobry moment.
Wręcz przeciwnie,
tutaj się śmieję akurat. Odkryliśmy swoje karty, ponieważ ruszyliśmy z portalem samorządu z kukizem.pl i powiedzieliśmy otwarcie, że po prostu tak samo jak w wypadku wyborów do Sejmu, to Kukiz 15 będzie w wyborach samorządowych też furtką dla obywateli, dla zwykłych obywateli, nie dla polityków etatowych. Tak? Będzie furtką do tego samorządu i to też właśnie czynimy. Tak więc to tutaj pod tym względem akurat karty odkryliśmy jak najbardziej. Co do odkrywania tych kart, to 25 kwietnia w Kaliszu przygotowujemy naszą wielkopolską konferencję samorządową, na którą serdecznie zapraszam przy okazji, więc tam na pewno też będzie trochę więcej na ten temat powiedziane. Natomiast nawiązując do konferencji PiS-u, tak? No. To nie jest też tak, jak to pan próbuje akurat właśnie przedstawić, że opozycja jest tak wrzucona w taką rolę, że zawsze musi punktować. My od samego początku...
Tak jest odwieczne prawo natury.
Tak, odwieczne prawo, takie jest bujeckie prawo opozycji, tak się mówi. Natomiast my od początku staramy się stać na stanowisku takim, że jeżeli jest jakieś dobre rozwiązanie, to je popieramy. Jeżeli jest złe, no to po prostu jesteśmy przeciwko. Niezależnie od tego, czy pada ono ze strony rządowej, czy ze strony opozycyjnej. Jak patrzyliśmy sobie akurat na te zapowiedzi ze strony PiS-u na konwencji, było tam trochę rozwiązań fajnych, było tam trochę rozwiązań dobrych. Tylko ja sobie tak wypunktowałem, bo generalnie jesteśmy za, jeżeli chodzi o obniżkę CIT, tak, i mały ZUS, sobie wypunktowałem akurat te kwestie, które budzą nasze wątpliwości. To znaczy, no tak, to jest 300 zł dla dziecka, ta wyprawka, Mama Plus, później darmowe leki, 1,5 miliarda na drogi lokalne i jednocześnie mamy obniżkę CIT, tak, i mały ZUS. I teraz jest pytanie, bo pieniądze nie biorą się pieniądze nie biorą się znikąd, prawda? Więc pytanie brzmi po prostu, czy starczy na to pieniędzy w budżecie? Jeżeli starczy, to by było super, tak? Jeżeli starczy, to by było naprawdę świetnie, no bo to jakby te pomysły nie są złe w znaczeniu takim, że byłyby one z korzyścią, natomiast no właśnie nie podoba nam się ten element rozdawnictwa, bo boimy się, że po prostu pieniędzy na to nie ma i to są takie obietnice bez pokrycia.
To ja to pytanie przekierowuję do posła Szymona Szyngowskiego. Senka, są na to pieniądze, panie pośle?
Muszę powiedzieć, że z satysfakcją odnotowuję nową twarz Kukiz 15 i to, że ona się pojawia w Poznaniu. Kukiz 15 troszczący się o finanse publiczne i pytający, czy budżet się zepnie, to inny Kukiz 15 mam wrażenie niż ten sam, który dzisiaj zaproponował rano podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych. Konsekwencje finansowe, gdyby chcieć podnieść kwotę wolną do 30 tysięcy złotych, liczyłoby się w kilkudziesięciu miliardach złotych.
Ale
tak?
To państwa pomysł, prawda?
W związku z tym, ale nie do 30 tysięcy złotych.
No dobrze, ale
chwileczkę.
Ale to państwa pomysł. Tak, był jest, podniesienie kwoty wolnej od podatku, prawda?
Ale to jest jednak pewna różnica, tak?
Podnieść
kwotę do
8
tysięcy, tak? A podnieść do 30 tysięcy.
A o ile podnieśliście państwo kwotę?
Do 8 tysięcy dla osób najuboższych.
No, dla osób, które nie zarabiają takich pieniędzy w ogóle. Nikt się nie łapie w ten przedział 8 tysięcy.
I będziemy ją podnosić konsekwentnie dalej, zgodnie z orzecznictwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast
nie podniesiecie tej kwoty w praktyce w ogóle. Tak więc...
No to nie jest prawda. Natomiast ja zestawiam tylko to, że mówi kolega z Kukiz 15 o kwestii odpowiedzialności za finanse publiczne z propozycjami, które formułuje Kukiz 15, które niewiele mają z tym wspólnego. Ale cieszę się, że ta nowa twarz pojawia się w Poznaniu i jeżeli się pojawia i takie pytanie się pojawia, to chciałbym na nie odpowiedzieć, że tak, jak chodzi o CIT. Obniżenie CIT-u, jak państwo wiecie, to jest już drugie obniżenie, bo najpierw obniżyliśmy z 19 do 15%. I dlaczego zdecydowaliśmy się to drugie obniżenie? Dlatego, że kiedy obniżyliśmy po raz pierwszy podatek CIT, to wpływy ogólne z tego podatku wzrosły.
Okazało się, mówi o 13% wzrostu.
Tak jest, okazało się, że ujawniła się szansa szara strefa przedsiębiorcy, którzy stwierdzili, że nie warto obchodzić podatku, warto go zapłacić, warto go ujawnić, nakręciła się koniunktura gospodarcza, w związku z tym przy obniżonym poziomie podatku mamy zwiększone wpływy. Liczymy na to, że ta kolejna obniżka również sprawi, że wpływy nie tylko nie spadną drastycznie, ale że utrzymają się na podobnym poziomie, a być może nawet wzrosną. Skoro mamy mieć najniższy CIT w Unii Europejskiej, bo to będzie najniższy poziom CIT-u w Unii Europejskiej. Z ZUS-em to samo. Znaczy, jeżeli chcemy poważnie traktować koniunkturę gospodarczą i rozwój gospodarczy i dawanie impulsów nowym, małym, średnim przedsiębiorcom na rynku pracy polskim, no to musimy dawać im też pewien oddech. I to jest ten oddech, który da szansę gospodarki. Zresztą myślę, że tutaj też no, kolega z Kukiz 15 myślę, że się zgodzi z tym, że jakby to jest ten kierunek, żeby państwo wycofywało się z tych takich nawisów podatkowych czy składkowych po to, żeby uwolnić gospodarkę, dać jej trochę oddechu. A jeżeli gospodarka się będzie dobrze rozwijać, jeżeli będzie tak, jak mówi agencja Moody's, 4,5% PKB, a może trochę więcej, to będą na te dobrze pieniądze, powiedz, tak jak są właśnie na programy typu 500+,
uwalniamy opodatkowanie. Ale premier Morawiecki z drugiej strony mówi o opodatkowaniu wielkich galerii handlowych, o tym, że dogadał się w tej sprawie z Brukselą. To swoją drogą bardzo mało zostało takie wyeksponowane
to prawda
w debacie publicznej.
Adwocem, tylko chciałbym
ciekawa tak sprawa, którą proszę bardzo, Bartosz tak, Garczyński.
Panie proszę, adwocu. Pan, wspomniał pan o tym, że, tak? że ten budżet się nie dopina w naszych kalkulacjach, jednocześnie wspomniał pan o tym, że w momencie, kiedy obniżyliście CIT, tak, no to wpływy wzrosły. A wypowiedział pan tylko i wyłącznie jeden element z tego, który podnosimy, bo wypowiedział pan o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy, a nie wspomniał pan o obniżce VAT-u i obniżce PIT-u, która w myśl pana teorii, którą pan przed chwilą wypowiedział, również spowoduje zwiększenie wpływów do podatku, ponieważ wpływów do budżetu, ponieważ firmy przestaną obchodzić.
Dołączam do tego pytania kolegi.
Tak więc proszę powiedzieć, jak to jest.
Konstrukcja tych podatków jest zupełnie inna, tak? Podatek CIT to jest zupełnie inna konstrukcja podatkowa niż podatek VAT czy PIT. Natomiast prawdą jest, że w długiej perspektywie czasu należy myśleć również o obniżce PIT-u i VAT-u. Jeżeli to się zrobi w rozsądnym momencie, w dobry sposób, to ma szansę również dać ten sam
jeszcze
efekt. Natomiast na pewno nie nagle.
Dlatego ja bardzo proszę, jeżeli pan już mówi o pomysłach Kukiz 15, to żeby mówił pan kompleksowo, tak? A nie tylko i wyłącznie wybierał sobie te elementy, które akurat panu pasują do teorii w tym
wybrałem
momencie.
Wybrałem ten, który wiąże się z dużymi konsekwencjami dla budżetu, bo on nie bardzo był spójny z pana tezą.
Dobrze, ale proszę zauważyć, że ja przedstawiłem całe spektrum państwa pomysłów, a nie wybiórczo, tylko ten, który mi pasuje do teorii.
A ja sobie wybiórczo wyciągam jeszcze raz to opodatkowanie wielkich galerii handlowych. Nowoczesna. Ten pomysł. Mhm. Bruksela podobno się na to zgadza. To jest zaskoczenie. To wybrzmiało na tej konwencji.
Tak, i ja też takiej informacji nie wyczytałam, szczerze mówiąc.
Premier Morawiecki tak powiedział, że negocjacje zakończyły się powodzeniem w tej sprawie. Mhm. I co? Jaka ocena? Wolnorynkowców?
No, niezbyt pozytywna, na pewno. Mhm. Trudno mi się mówię też wyrazić, ponieważ nawet tej informacji jakby nie wyczytałam z doniesień.
Padło takie zdanie, tak?
Tak, bo jedną z rzeczy, które obiecywaliśmy przecież dawno, jeszcze przed wyborami, mówiliśmy o tym na poważnie, należy wprowadzić podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, nie po to, żeby za wszelką cenę, nie wiem, tam utrudnić życie tymże sklepów, tylko żeby wyrównać szanse na rynku, gdzie mali i średni, najczęściej polscy przedsiębiorcy nie mogą rozwinąć skrzydeł, bo są przyduszani siłą kapitału zagranicznego najczęściej właśnie dyskontów i sklepów wielkopowierzchniowych. Chcieliśmy to wprowadzić, były zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Właśnie przełamaliśmy to i ta informacja padła na konwencji, że wyjaśniliśmy z Komisją Europejską wątpliwości i będzie teraz możliwość prowadzenia tego podatku. Ja się z tego bardzo cieszę, bo uważam, że w mieście takim jak Poznań, gdzie podobnie jak Wrocław, ex aequo jesteśmy na pierwszym miejscu, jak chodzi o liczbę metrów kwadratowych galerii handlowej na mieszkańca, takie rozwiązania są szczególnie potrzebne.
Maciej Witowski. W sprawie tych galerii w Poznaniu chociażby.
Chociażby sobie galerii, ale ja też nie słyszałem o tym, ale to jest kwestia na pewno, to się potwierdzi zaraz, bo to jest...
To też świadczy o tym, jak mimo wszystko ten przekaz był przekierowany na inne kwestie.
Tak, bo o coś innego chodziło. Myślę, że na tych konwencjach jednej, drugiej, trzeciej, jakiś tam szczegółów scenariuszu idzie. Mhm. Ale to, co mówi pan poseł, no oczywiście no, musi być prawda, no bo to nikt takich rzeczy nie mówi, żeby to się nie sprawdziło. No, jeżeli chodzi jeszcze o te pieniądze, no w faktycznie, tu nie ma co ukrywać, trzeba się z tego cieszyć, sytuacja finansowa jest okej, tak? PKB naprawdę dobrze, tu tutaj wszystko idzie. Rozmawialiśmy niedawno tutaj w studio na temat efektów programu 500+. I tak naprawdę było widać, że się zwiększyły te budżety domowe, że to jednak w jakiś sposób tam zadziałało. Nie potrafiliśmy do końca określić, jakim kosztem to się odbyło, ale widać jakieś takie elementy pozytywne nakręcania tego naszego budżetu. Podatki. Podatków się nie uniknie. Ja powiem szczerze, nie mam osobiste moje zdanie, sprecyzowanego, jasnego zdania, czy to dobrze, czy to źle. Ja jestem generalnie za naszymi rodzinnymi, małymi firmami. No tak, u mnie rynek, mieszkam na ogrodach przy świcie, znam prawie wszystkich tych producentów lub handlowców i faktycznie tak to jest. Natomiast zasady powinny być jakby jasne, równe dla wszystkich. No nie możemy jakby jednych gorzej traktować, innych lepiej. No trochę taki mam sprzeciw.
W przeszłości bywało różnie, bo ci wielcy byli często traktowani preferencyjnie. Przez, nie mówię o jednej ekipie rządzącej, tylko o pewnej
dlatego ci wielcy w tej chwili mają mieć obniżony podatek CIT do 9%.
Dobrze, proszę Państwa.
I oni zarobią na tym.
Przenieśmy się w takim razie na drugą konwencję. Konwencję mazowiecką, samorządową Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej. Ale tak naprawdę to była konwencja, która przedstawia pewną filozofię całościowego podejścia do samorządu. To hasło, które zaprezentowaliście, zwracam się do Agnieszki Frąckowej z Nowoczesnej, to jest hasło, z którym idziecie jako koalicja do wyborów w całej Polsce.
Tak, zgadza się. To koalicja nie była programowa tak naprawdę, tylko to jak pan też powiedział, bardziej chodziło nam o wyznaczenie kierunku i pokazanie naszej wizji, no bo pierwszym krokiem, który teraz jest przed nami, jeżeli mówimy o opozycji, no przede wszystkim wygrane wybory samorządowe, bo one tak naprawdę potem pokażą, jak ta mapa polityczna w Polsce będzie wyglądała, także i sejmiki wojewódzkie, to jest bardzo istotna tutaj dla nas i dla Platformy, i dla Nowoczesnej taki przystanek i również samorządy. Także nasza koalicja tak naprawdę miała pokazać naszym wyborcom, naszym sympatykom, obywatelom, którzy tak naprawdę tej koalicji od nas oczekiwali, że idziemy wspólnie do wyborów.
Jeżeli pozwoli koleżanka,
to ja może to hasło tylko zdradzę. Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Pod takim hasłem idą obie partie. Próbowałem troszeczkę sobie ten kalambur tutaj przedstawić. Platforma.Nowoczesna, ale powoli się tego uczę. Proszę bardzo, panie Maciejku.
Stąd też odpowiedź na zarzut kolegi i posła o konkretach. To nie była konwencja z konkretami. Tu o coś innego chodziło.
Cieszę się.
Wiemy, padło.
Zgoda co do tego.
Możemy się łapać za słówka. No też to potrafię, to nie jest wielka rzecz.
Chodziło to po co to była w takim razie ta
konwencja? Czy pan słucha nasz uważnie, ze zrozumieniem, czy w tym...
Czy chcecie państwo wygrać wybory?
Tak? Znaczy, czy chcecie?
Zaskakujące na pewno dla wyborców, że chcecie państwo wygrać wybory. Także szanse są na szczęście słabe, no ale jakby po co ta konwencja? Niech pan odpowie, bo ja z tego słuchałem bardzo uważnie pani Agnieszki, ale cały czas nie zrozumiałem, po co ta konwencja.
Że idziemy wspólnie.
Ale to od początku.
Ale to można powiedzieć na konferencji prasowej, jednym zdaniem, nie konwencją.
A po co te złośliwości, panie pośle? No po co te złośliwości?
No, pytam, wyssane... jestem złośliwy.
No po co?
Panie pośle, gwoli prawdy, taki show PR-owy robi się zawsze przy okazji. Konwencja sama w sobie jest pewną wadą cukrową, której obudowuje się.
Inne zasady przestawienia w tej chwili tego naszego spotkania, które się odbyło w Mazowieckim.
Ale faktycznie, panie Macieju, główny przekaz to był anty-PiS. To się lało z każdego zdania, które padało właściwie z tej trybuny warszawskiej.
Wybory, jak tutaj koleżanka wspomniała, są bardzo ważne w tej chwili. Te nadchodzące wybory samorządowe. I to jest moje zdanie. Od nich bardzo wiele zależy. Naprawdę od nich bardzo wiele zależy. I myślę, że pomimo, że tutaj pan poseł uważa, że szanse są minimalne, ja uważam inaczej.
Niemniej jednak powiem tak, odnosząc się do konwencji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, wydaje mi się, że co tutaj koleżeństwo też zwróci na to uwagę, że ideą było wskazanie, że te dwie partie idą razem po to, żeby podejmować wspólne działania i na przykład, bo może też paść pytania, dlaczego nie PSL jeszcze? Myśmy już na początku zapowiedzieli, że idziemy samodzielnie jako partia do wyborów. Natomiast po wyborach to już jest inna sprawa, tworzenia koalicji i tak dalej, funkcjonowanie. Wydaje mi się, że opieranie jakiegokolwiek programu, jakichkolwiek, bym powiedział, zgromadzeń na tym, że będziemy wskazywać, co jest w innych partiach złe, a w innych dobre, to moim zdaniem nie tak, bo każda partia ma swoją, bym powiedział, tożsamość i każda wskazuje swoje kierunki działania. Ja na przykład nie odważyłbym się mówić o wielkich miastach, natomiast mogę mówić o środowiskach wiejskich, o środowiskach małomiasteczkowych, czy nawet o sejmiku samorządowym, gdzie jest samorząd. I mi się wydaje, że to jest takie moje zdanie, że chyba jeszcze będzie programowa konwencja Platformy Obywatelskiej, więc trudno tutaj
nie
mówić...
Nie byłbym taki pewien.
Tutaj mówić jednoznacznie, ale no, to jest normalna sprawa, bo trzeba sobie...
No chociażby po to, żeby rozwiać wątpliwości pana posła.
To jest motywacja już.
Całkowicie.
Maciej Wituski dopilnuje.
Ja już to dopilnuję. Tak,
żeby padły konkrety. Nie, proszę pana, jakieś tam konkrety padły. Nie wiem, na ile można to nazwać konkretami. Słuchałem uważnie wypowiedzi szefowej Nowoczesnej, Katarzyny Lubnauer. Tam były takie hasła dotyczące usprawnienia administracji samorządowej, rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego itd., itd. To są bardzo oczywiście hasłowe rzeczy, natomiast jak rozumiem, to jest, czytam to tak, obrona tego stanu samorządowego, jaki był do tej pory. Tak ma wyglądać, w takiej formule, w jakiej był, chcemy taki samorząd zachować. Taki jest przekaz. Tak go można czytać.
Tak, jak najbardziej tak można go czytać. My program samorządowy mamy przygotowany tak naprawdę. Będzie on teraz można powiedzieć, negocjowany, czy będziemy współtworzyć tak naprawdę taki większy program, Tak, nie znam do siebie bardzo daleko. Są też różnice, które być może w jakiś sposób nas mimo wszystko będą łączyć i będą powodowały dobrą współpracę i mimo wszystko wygenerują siłę i synergię i na to liczymy. Także też rozwijam wątpliwości jak najbardziej konwencje programowe, które też pokażą rozwiązania z wyliczeniami i z jakimś harmonogramem wprowadzenia tego, również się pojawią i w Wielkopolsce, i też w innych regionach. Mhm.
Konwencja Platformy Nowoczesnej. Ciekawa sprawa, nie było Hanny Gronkiewicz-Waltz, a dotyczyła między innymi Mazowsza. Zwróciliście państwo na to uwagę?
Całe szczęście. Ja myślę, że pani Gronkiewicz-Waltz powinna trafić do miejsca odosobnienia i to już dawno. Ale to nie do mnie niestety należy. Natomiast wypowiedziałam się na temat tej konwencji PO, ponieważ nie była programowa, ja lubię konkrety, to niestety nie mogę się do niczego odnieść. Zaskoczeniem również żadnym nie było jakieś połączenie się Nowoczesnej z PO, ponieważ Nowoczesna po to powstała, żeby ratować PO i to od początku było jasne. Ubolewam nad tym, że nasza opozycja nie ma żadnej alternatywy w tej chwili dla partii rządzącej, że nie mamy de facto opozycji. Byłoby fajnie, żeby troszeczkę zadziało się jakichś konkretów, żeby powstały jakieś rozwiązania.
Ktoś kiedyś to mówił, że nie ma z kim przegrać, więc proszę tak nie mówić.
Można przegrać i z gorszym, można przegrać ze słabszym. No to wszystko jest, że tak powiem, kwestią losu czasami. A wybory wyborców są nie do przewidzenia. Naprawdę.
Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Kilka słów, jeżeli chodzi o konwencję. Mianowicie mieliśmy do czynienia z takim oczywiście typowym show dla swoich wyborców i to show za pieniądze tychże wyborców. My jako Kukiz 15 takiej konwencji ogólnopolskiej właśnie nie robimy ze względu chociażby na to, że nie pobieramy subwencji partyjnej jako stowarzyszenie.
To co dostaną wasi wyborcy?
Nasi wyborcy są w stałym kontakcie z nami. Oczywiście będą konwencje i konferencje w regionach, czyli tam, gdzie są samorządy, tak? A nie ogólnopolska jakaś konferencja, tak, na której której, no właściwie tak jak w przypadku właśnie konferencji Platformy i Nowoczesnej, no, wiele nie pada, poza tym, że faktycznie Nowoczesnej i Platformie jest blisko do siebie, co wiemy tak naprawdę od 2015 roku. Znaczy, to jest w ogóle ciekawe, ponieważ obie partie przez ponad dwa lata usilnie wpychały nas w ręce PiSu, tak, twierdząc, że my jesteśmy koalicjantem PiSu i próbując przedstawiać siebie jako dwa oddzielne byty polityczne, a zbliżają się wybory i co? I Kukiz 15 idzie oddzielnie, PiS idzie oddzielnie, a Platforma i Nowoczesna idą razem. Więc tak naprawdę no tutaj tak widzimy, jak ta teoria mija się z praktyką i tak naprawdę po czynach możemy to ocenić.
No i właśnie tak było po czynach.
Co po czynach?
Maciej Witowski.
W trakcie tych kilku, dwóch lat były różne czyny. Także raz byliście oczywiście z PiS-em, raz byliście przeciwko. No, to jest to, co kolega powiedział na początku. No, tak, staracie się być partią jakby niezależną. No, ale
jesteśmy partią, jesteśmy stowarzyszeniem. Natomiast...
Stowarzyszeniem.
Szanowny panie, jeszcze tylko na jedną rzecz zwróciłbym uwagę. Otóż w grudniu zapytaliśmy się do biura analiz sejmowych, jak wygląda statystyka głosowań razem z PiS-em.
Mogę na chwilę wejść.
Jasne, bardzo tylko to dokończę. Bardzo
Garczyński trzeci raz opowiada o tym, że tak, PSL głosuje najczęściej zgodnie z prawem
tylko to
czy do tego zmierzamy?
58% z głosowań tak samo jak PiS ma Kukiz 15 i Nowoczesna. 59% ma Platforma Obywatelska, czyli jesteście bardziej nawet, głosujecie razem z PiS-em niż my. No i 62% PSL.
Panie pośle?
No ja po pierwsze chciałem powiedzieć, że wprawdzie Hanny Gronkiewicz-Waltz oczywiście nie było na konwencji Platformy Nowoczesnej, natomiast została wspomniana przez Andrzeja Halickiego, który powiedział, że w tym miejscu rozpoczęła się droga Hanny Gronkiewicz-Waltz po zwycięstwo i my również idziemy tą drogą. No to jeżeli Platforma idzie drogą czyścicieli kamienic i Hanny Gronkiewicz-Waltz, to jak jest udany start konwencji, dalej było tylko lepiej. Natomiast jeżeli przejść do tej samej idei, która stała za tą konwencją, no to dla mnie to jest jednak cały czas niezrozumiałe. Bo przesłanie, że idziemy razem po zwycięstwo, podczas gdy nie wiadomo, co w związku z tym zwycięstwem mają obywatele otrzymać, co programowo, w jakim kierunku w ogóle idziemy, czy w prawo, w lewo, naprzód, do tyłu. Wiadomo tylko, że idziemy razem i że chcemy zwyciężyć. No, to jest dla mnie też pewne zaskoczenie, bo kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, ja ten czas dobrze pamiętam, przez 8 lat byliśmy w opozycji, no to jednak ciężko pracowali i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, i eksperci, nawet na poziomie Rady Miasta tutaj, ciężko pracowaliśmy, żeby stworzyć pewne propozycje programowe. Nawet był taki cykl Alternatywa, który prowadził pan premier Gliński, był wówczas obśmiewany, że jest technicznym premierem, a przygotowywał projekty ustaw wraz z ekspertami. Były konkretne propozycje, które pozwoliły nam w 2015 roku, kiedy wygraliśmy wybory, być przygotowanym, z programem, z konkretnymi propozycjami. Teraz Platforma i Nowoczesna są już 2,5 roku w opozycji. Nie mają na co dzień takiego obowiązku związanych z zarządzaniem państwem, tak? Czyli tego wszystkiego, tej pracy legislacyjnej, administracji państwowej, tego wszystko, co pochłania ugrupowanie rządzące. I okazuje się, że kiedy przychodzi do dwóch konwencji, to opozycja jest nieprzygotowana programowo, nie wie co powiedzieć. Mówi, a program to po wakacjach może się uda przedstawić, na razie specjalnie nie wiemy jaki program. A partia rządząca, która jest w trakcie realizacji programu, przedstawia kolejne propozycje programowe. No, pod tym względem rzeczywiście to się odróżnia od sytuacji politycznej w wielu krajach w Europie.
To trzeba zaznaczyć.
Ale z większym szacunkiem nasi posłowie pracują, projekty ustaw są co jakiś czas prezentowane, w pierwszym czytaniu tak naprawdę przez wszystkie...
Pani Agnieszko, a ile tych projektów momentach. Ustaw?
Proszę, 26 było na pewno, nie wiem czy teraz kolejne nie były składane.
2,5 roku to nie jest jakiś urobek specjalnie duży.
Tak.
No, z całym szacunkiem.
Również odbywały się u nas konwencje programowe i tak jak mówię, program dla samorządu mamy. Konwencja, która się odbyła w Warszawie w weekend, była konwencją, która pokazywała naszym wyborcom, sympatykom, ludziom, którzy oczekują tego od nas, aby to było wyraźnie pokazane, jednoznacznie powiedziane.
Po
rozmowach tak naprawdę też w regionach zostało podpisane to porozumienie i tak jak wygrywaliśmy w Warszawie i w Mazowszu, tak również będziemy szli po to, aby też wygrać w wyborach samorządowych.
Bez wyliczeń, bez tego jest dużym sukcesem. No bez przesady.
No poza tym jeszcze na dodatek, bo pan poseł pyta, ile Nowoczesna złożyła projektów.
Ja seria tutaj, pytań pana posła teraz.
Kukiz 15 ma akurat jeden z największych odsetków złożonych projektów na głowę, tak? Na posła,
składa,
tak?
To prawda?
Tak. No i co? No i tak nic z tego prawie nie uchwalacie. Albo bierzecie, przeklejacie i wprowadzacie jako swoje, co akurat jest okej. Okay. Dobra, bo to już najważniejsze, że to ostatecznie jest przyjęte. No ale czemu głosujecie za tymi projektami? Najpierw przeciwko tym projektom, a później wprowadzacie zobaczę, jakie twoje.
A ja znów proponuję, żebyśmy zeszli na poziom samorządów. Bo to troszeczkę w samorządach to troszeczkę wygląda inaczej. Jeżeli poszczególne partie polityczne mają swoje programy, to mają programy po to, żeby wygrać lub wejść w poszczególne gremia. A potem tworzą się koalicje. I mamy taki przykład, że znam, gdzie SLD rządzi z PSL-em, gdzie rządzimy w Turku na przykład w starostwie z PiS-em, gdzie rządzimy z Platformą,
tak, znam ten przykład.
I z innymi ugrupowaniami. I tam jest dopiero kwestia dostosowania programów do aktualnego funkcjonowania danego tam, bym powiedział, mikroregionu czy propozycji. A przecież w samorządach jeszcze pojawią się komitety obywatelskie.
Do tego zgodzi się chyba pan z tym, że no, ważniejsze są takie konferencje czy też konwencje regionalne, tak, bo one bardziej dotykają problemów lokalnych niż jakaś ogólnopolska zawieszona to znaczy, tak naprawdę na takim poziomie ogólności, że w ogóle tych problemów
nie jest.
Konwencja
krajowa jest po to, żeby wytyczyć pewne kierunki działania partii. Natomiast konwencje regionalne mówią już konkretnie, mówią, co chcemy w tym regionie zrobić, na co wskazać i tak dalej.
Panie pośle, czy wy będziecie robić jakąś specjalną konwencję samorządową, albo te konwencje mniejsze, o których mówi Bartosz Gaczyński z Kukiz15? Czy to była taka dotycząca podsumowania rządów? Od tego zaczęliśmy i tak naprawdę nie mamy tego łączyć z samorządami.
To była konwencja ogólnopolska, dotycząca planów rządu, podsumowania prac rządu i planów rządu. W związku z tym, co do samorządu, to jest zupełnie inny temat i oczywiście, że będą konwencje regionalne i będą konwencje miejskie w dużych miastach, gdzie będziemy przedstawiać również naszych kandydatów i program naszych kandydatów, nie samego kandydata, ale program kandydata.
Drogi lokalne tam były chyba, nie? To z takich samorządowych to
no
drogi
tak,
lokalne.
No siłą rzeczy pewne segmenty ogólnopolskie
z budżetu centralnego
przekładają się na samorząd, ale to nie była główna oś, tak? Natomiast oczywiście samorząd jest ważny i będzie przedmiotem konwencji regionalnych. Nomen omen, jestem bardzo ciekaw, czy ten sygnał, że idziemy razem i to ma być jednoznaczny sygnał, czy on dotyczy już jednoznacznie wszystkich miejsc, na przykład Poznania, że Platforma i Nowoczesna popiera Jacka Jaśkowiaka, czy to już można dzisiaj powiedzieć.
Mhm. Znaczy negocjacje trwają tak naprawdę.
Czyli nie jest to jeszcze jednoznaczne?
Nie jest jednoznaczne, są na finiszu. Tutaj jakby zaznaczyliśmy o kwestie w regionie, tak? Ale wiadomo, że Poznań jest bardzo istotnym miastem, tak? Tutaj na mapie, także ja tylko powiem na razie, że rozmowy jakby trwają, tak? Nie jest to zamknięte.
To ja zapytam, to negocjacje w jakiej materii trwają? Negocjacje, czy popieracie Jacka Jaśkowiaka?
Pan poseł jakby zapytał równie, rozumiem, o koalicję, tak?
Skoro sygnał miał być jednoznaczny, to powinien być jednoznaczny. Albo razem, albo osobno. A się okazuje, że to jednak tak...
Jedno pytanie.
Nie wszędzie jedno.
Panie Macieju, będzie ta konkretna konwencja, zgodnie z obietnicą?
To z pewnością.
Jasne, dobra. Dziękuję bardzo. Nie mam
trzymam za słowo.
Dziękuję Państwu bardzo dziś za uwagę. Z mocnym, nie wiem, czy Państwo słyszeli, z mocnym przebiciem zakładu? Czy
nie.
Porozumienia kordialnego.
Ale jesteśmy świadkami tutaj, tak?
To
nie ma zobowiązanie.
Proszę Państwa, przypomnę, naszymi gośćmi byli dzisiaj Agnieszka Frąckowiak, Nowoczesna, Joanna Wargin-Terchoa, Porozumienie.
Dziękuję.
Poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Zdzisław Dębowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję.
Bartosz Garczyński, Kukiz15.
Dziękuję, do widzenia.
I Maciej Witulski, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
Przy gorącym stole.